Już za niespełna godzinę na Jasnej Górze w auli ojca Kordeckiego rozpocznie się całonocne czuwanie modlitewne w intencji Polonii i jej duszpasterzy. Następnie Polonia z całego świata odmówi różaniec w kaplicy cudownego obrazu, a o godzinie 21 tradycyjnie odśpiewany zostanie apel jasnogórski. O północy rozpocznie się msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem księdza Ryszarda Głowackiego. Homilię wygłosi ksiądz Bogusław Burgat. To już od 28 lat Polonia pielgrzymuje do stóp królowej Polski, aby powierzyć jej swoje troski, oddać Matce Bożej swoje rodziny i duszpasterzy. Spotkaniu przyświeca hasło nawiązujące do trwającego roku wiary, mówi ksiądz Wiesław Wójcik, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego.
Hasłem tegorocznego spotkania, tego pielgrzymowania na Jasnej Górze są słowa sługi Bożego, kardynała prymasa Augusta Klonda, naszego założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a są to słowa, które wypowiedział 28 września 1939 roku. Rodacy, strzeżcie się niewiary i jej propagandy. Ta przestroga nabiera szczególnej mocy właśnie w tym roku, który przeżywamy z woli papieża Benedykta XVI. Wiara jest łaską, o którą musimy nieustannie zabiegać. Jeśli ją otrzymaliśmy, musimy pamiętać, że ten skarb nosimy w kruchych naczyniach naszego człowieczeństwa, ale wiara wyzwala od lęku.
Transmisja apelu jasnogórskiego, a także mszy świętej w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Jest stanowisko parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski w sprawie ataków mediów na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Prezydium zespołu zwraca uwagę, że atak na księdza arcybiskupa wpisuje się w zmasowany atak środowiska liberalnego i lewackiego na Kościół katolicki, który trwa już od dłuższego czasu. Dziś ostrze nieuzasadnionej krytyki skierowane jest w osobę księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Czytamy w stanowisku. Powodem jest wyrwany z kontekstu fragment homilii, jaką ksiądz arcybiskup Józef Michalik wygłosił podczas mszy świętej z okazji obchodów 90. urodzin księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. Media oskarżyły księdza arcybiskupa o to, że tłumaczy dorosłych, którzy dopuszczają się nadużyć wobec dzieci. Ten atak jest nieuprawniony, stąd nasza reakcja, wyjaśnia przewodniczący parlamentarnego zespołu poseł Andrzej Jaworski.
Atak, który opiera się na kłamliwych, nieprawdziwych zarzutach i dlatego musiała być reakcja z naszej strony, reakcja mocna, aby po pierwsze pokazać, że nie godzimy się na takie działania, a po drugie, że my jak najbardziej popieramy księdza arcybiskupa. Zwracamy się dzisiaj do dziennikarzy w tym naszym stanowisku o poszanowaniu godności każdego człowieka, tutaj przede wszystkim godności księdza arcybiskupa i o działanie zgodne z zasadami etyki, o zaprzestanie tego brutalnego ataku, który jest po pierwsze bezpardonowy, a po drugie nieusprawiedliwiony.
W stanowisku parlamentarny zespół przypomina, że ksiądz arcybiskup Józef Michalik w swojej homilii zwrócił uwagę na różne zagrożenia, które dotykają polskie rodziny, mówi poseł Małgorzata Sadurska.
W słowach księdza arcybiskupa Michalika była ogromna troska o rodzinę. Były wskazane zagrożenia, które dotykają dzisiejszą rodzinę. Były pokazane zagadnienia związane z ochroną tej rodziny przed zagrożeniami. Co mówił arcybiskup Michalik? Arcybiskup Michalik mówił o wielkiej masowej emigracji, która jest zagrożeniem dla rodziny. Mówił o spadku demografii, co jest zagrożeniem dla naszego kraju. Arcybiskup Michalik mówił o bardzo niebezpiecznej ideologii gender, która jest promowana wśród naszych najmłodszych w przedszkolach i która tak naprawdę doprowadza do kryzysu rodzin, która niszczy człowieka, jego osobowość. Dlatego te słowa są, te słowa krytyki są ogromnie niezrozumiałe.
Parlamentarny zespół dziękuje księdzu arcybiskupowi za pasterską troskę o polskie rodziny, za nieustanne głoszenie konieczności poszanowania życia i godności każdego człowieka, za ciągle przeciwstawianie się nowym ideologiom, które godzą system wartości chrześcijańskich. Apeluje też do przedstawicieli świata mediów o stosowanie w swojej pracy zasad etyki dziennikarskiej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chwali się nagrodą za, i tu uwaga, proces cyfryzacji. Rada, a także resort administracji cyfryzacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzymały nagrodę News w kategorii Wydarzenie Roku za przeprowadzony z sukcesem proces cyfryzacji. Czytamy na stronie Krajowej Rady. W kategorii Człowiek Roku nominowana do nagrody, jak napisała Rada, za nieoceniony wkład w cyfryzację mediów elektronicznych w Polsce była także Krystyna Rosłan-Kun, ekspert Rady. Warto tu zauważyć, że w skład kapituły konkursu weszły między innymi takie osoby jak Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Witold Graboś, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Poseł Anna Sobecka podkreśla, że cyfryzacja Polski nie została jeszcze przeprowadzona do końca, dlatego jest to niegodne i podważające powagę instytucji państwowych.
Napawa to jakąś niepewnością, brakiem takiej z nadzieją patrzenia w przyszłość, braku właśnie tej nadziei. Bardziej to jest lekceważenie w ogóle społeczeństwa, dlatego że są zastrzeżenia chociażby do tego, że Fundacja Lux Veritatis płaci koszty utrzymania multipleksu za nadawanie jak gdyby na multipleksie już teraz, gdy tymczasem jeszcze nie nadaje i prawdopodobnie będzie mogła nadawać dopiero 28 kwietnia 2014 roku.
Polityk nie wyklucza, że będzie pytała o motywy przyznania tej nagrody. Zamierza złożyć zapytanie poselskie. www.eugenicy.pl. Pod tym adresem internetowym od przyszłego tygodnia będzie można znaleźć nazwiska i zdjęcia posłów głosujących za zabijaniem dzieci w ramach tzw. aborcji eugenicznej. Nad stroną pracuje Fundacja Pro Prawo do Życia, a w pomoc włączają się środowiska lokalne, dostarczając informacji o posłach, wśród których wielu często powołuje się na katolickie wartości. Na stronie internetowej znajdą się również szczegółowe informacje o posłach, a także fotografie chorych dzieci zabitych wskutek tzw. aborcji eugenicznych. Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia mówi, że cel jest sprecyzowany. Trzeba uświadamiać politykom i ich wyborcom, że to głosowanie ma potężne skutki.
Chcemy poinformować wyborców, w jaki sposób do sprawy życia najmniejszych podchodzą ich reprezentanci. No i każdy w stanie jest, żeby każdy poseł miał taką swoją historię odnoszącą się do głosowania w sprawie życia i też będziemy pokazywali konsekwencje tego głosowania, bo to nie jest jakieś głosowanie abstrakcyjne, to jest głosowanie za życiem albo za śmiercią i będziemy zestawiać tych posłów głosujących za śmiercią z obrazami abortowanych dzieci.
Mariusz Dzierżawski przywołuje najnowsze badania CBOS-u pokazujące, że aż 75% Polaków potępia aborcję. Tymczasem wybrani przez społeczeństwo parlamentarzyści opowiedzieli się za jej legalizacją.
233 posłów opowiedziało się za prawem do zabijania niepełnosprawnych dzieci. Czyli można powiedzieć tak, że ponad 50% posłów poparło aborcję. Tymczasem, jeśli chodzi o społeczeństwo polskie, 75% Polaków aborcję potępia, tylko 7% skłonnych jest ją usprawiedliwić. I nasza inicjatywa związana z tą stroną, nad którą pracujemy i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zostanie uruchomiona, służy temu, żeby w Sejmie te proporcje odpowiadały tym proporcjom społecznym. To znaczy, żeby zdecydowana większość posłów, podobnie jak zdecydowana większość Polaków, była przeciwko aborcji.
Przypomnijmy, pod koniec września koalicja PO-SLD Ruchu Palikota i części PSL-u odrzuciła obywatelski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży wprowadzający zakaz aborcji eugenicznej. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Pro Prawo do Życia, a zebrano pod nim 450 tysięcy podpisów. I zmieniamy temat. W Polsce już niedługo będzie można wtłaczać dwutlenek węgla pod ziemię. Ostatecznie zdecydował dziś o tym prezydent Bronisław Komorowski, który podpisał nowelizację prawa geologicznego i górniczego. Nowela wdraża unijną dyrektywę CCS. Metoda ta polega na wychwyceniu różnymi metodami dwutlenku węgla powstającego w wyniku spalania paliw kopalnych, skroplenia, przetransportowania do miejsca składowania i wtłoczenia do izolowanej formacji geologicznej w celu trwałego przechowania. Profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, podkreśla, że rząd ściśle współpracuje z prezydentem w kierunku niszczenia polskich zasobów geologicznych. Poseł dodaje, że choć nowe przepisy wynikają z unijnej dyrektywy, nie byliśmy zobowiązani do tego, aby to wykonać.
Ustawa mogła brzmieć bardzo prosto. Polska nie składuje dwutlenku węgla w pokładach geologicznych i również byłoby spełnienie wymogów dyrektywy w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla. Ale tutaj rząd wyraźnie, z wielką nadgorliwością zmierza w tym kierunku, aby płacić za składowanie dwutlenku węgla w pokładach geologicznych, gdzie cena jednej składowej tony dwutlenku węgla będzie dochodziła do 100 euro za właśnie jedną tonę. Oczywiście kosztami tymi będzie obciążone społeczeństwo, płacąc za takie produkty jak energia elektryczna, ciepło, stal, cement, papier i szkło, gdyż to podraża ceny tych produktów.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski od początku prac nad nowelą podkreślali, że składowanie CO2 niesie za sobą zagrożenie dla środowiska, ale także dla człowieka. Ostrzegali, że nie wszystkie podłoża nadają się do magazynowania dwutlenku węgla. Uwolnienie pierwiastka grozi nawet śmiercią. Tymczasem składowanie CO2 jest promowane przez Komisję Europejską jako jeden ze sposobów ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. I na zakończenie posłuchajmy jeszcze informacji o pogodzie. A jutro w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem w rejonach ustępujących mgieł zachmurzenie duże. Temperatura od 7 do 8 stopni na północnym wschodzie, od 11 do 12 stopni na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo na wschodzie słaby i zmienny. A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie jutro 1012 hektopaskali i będzie spadało. I tą informacją o prognozie pogody zakończyliśmy wiadomości, a ja dziękuję Państwu za uwagę.